chciał się z wami podzielić. Jest to słowo, które odnosi się do czasów ostatecznych. A dokładnie chodzi mi o te ostatnie dni. Na ten temat się mówi mało, ale czy dobrze? W kręgach ewangelikalnych słyszymy wiele o pojednaniu Izraela, o przyjściu Pana Jezusa. O proroctwa, które jeszcze są niewypełnione. Ale bardzo mało mówi się o tym, w jakim czasie tak naprawdę konkretnie żyjemy. I czy nazwiesz to dni końca? Dni, które mają zapoczątkować wielki ucisk, powtórne przyjście, pochwycenie Kościoła. W większości, ale to w większości, bo są ludzie, którzy są w mniejszości i mówią, że to jeszcze nie są czasy ostateczne, ale w większości. Obecne czasy to czasy, które Biblia nazywa dni ostateczne. I powiem wam, że ciężko nam jest uwierzyć w to, że coś się zmieni. Ciężko nam jest uwierzyć w to, co mówi Boże Słowo, będąc wierzącymi. Że czytając Biblię, czytasz ją, jakby to były aktualne informacje, aktualne wydarzenia, fakty, z którymi spotykamy się na co dzień, z którymi nieraz nawet się utożsamiamy. I Biblia mówi, że czasy ostateczne to czasy, które są trudne. Trudne czasy. I Bóg w wielu miejscach o tym wspomina. W wielu miejscach mówi o tym, jakie są następstwa tych czasów. Jak będziemy przeżywać i z czym będziemy się zmagać. I mówi to, że te czasy to są bardzo trudne czasy. W historii całego istnienia świata nie ma czasów trudniejszych niż czasy dni ostatecznych. Przeczytajmy fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Nie wiem, czy wiecie, to jest Pawła ostatni list. Pisał go z celi pod Forum Romanum. W celi, gdzie już nie było światła. To była jama, to była, nie wiem, jaskinia, w której on ostatnie miesiące przeżywał. I to pisząc bardzo, bardzo intymnie pisał do swojego ucznia, umiłowanego ucznia Tymoteusza. Traktował go jako syna. I wiecie, jeśli ja i ty piszesz coś naprawdę na końcu swojego życia, to te słowa są wyważone. Te słowa są niejednokrotnie przemyślane. Są istotne do tego, by przekazać Tymoteuszowi naukę, którą objawienie to odebrał od Boga. I mówi do niego w ten sposób: a to wiedz. Wiecie, że a to wiedz to nie jest tylko prośba, to jest nakaz. A to wiedz. Czyli nie zostawia miejsca na to, czy mam o tym wiedzieć, a może nie muszę wiedzieć, a może nie chcę wiedzieć. Mówi dobitnie, nakaz, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I to słowo trudne w greckim kalepos oznacza to słowo, a ono ma bardzo dużą paletę znaczeń. I jednym ze znaczeń, o którym mówi trudne, jest to, że będą ciężkie. Czasy, które przyjdą jako dni ostateczne, będą one ciężkie dla ludzi. Będą czasy niebezpieczne. Czasy surowe. Czasy brutalne. W żadnej historii starożytnej, nowożytnej jeszcze nie było tyle nacisku, inwigilacji, terroryzmu, brutalności, perwersji, jak w obecnych czasach. To, co zdołam usłyszeć, zobaczyć w różnych źródłach, to jest naprawdę, jest to tak poprzekręcane wszystko. Tak dziwnie, że zło nazywa się dobrem, a dobro nazywa się złem. Wcześniej tak nie było. Wcześniej tak się nie bałeś, co przyniesie jutro. Wcześniej nie było tych aktów terroru. Nie było takiej przemocy, jak jest teraz. Nie tylko fizycznie, ale również werbalnie. Nie było takiej nienawiści, zawziętości, takiego samolubstwa, jak jest teraz. Paweł, mówiąc o tych dniach, on nie mówi, bo niektórzy myślą, że to może już dla czasów apostoła Pawła się to działo. Nie. Mówił o przyszłości. A to wiedz, że w dniach ostatecznych, to nie było za dni Pawła, chociaż było trudno i oni czekali na przyjście Jezusa. Powiedział w przyszłości, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I możemy wyliczać, jakiego rodzaju ludzi spotkamy ja i ty w tych czasach, w których żyjemy. Nie tylko ja wierzę, ale ja to czytam, że to są czasy ostateczne. Ponieważ spotykam się, że będą ludzie jacy? Samolubni. Kochający siebie, swoją wygodę, swoją wolę. Troszczący się tylko o swoje to, co ma przed nas. Będą ludzie chciwi. Chełpliwi. Pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Możesz do tego powiedzieć, że to tak jest? Że spotykasz takich ludzi, czy nie? Następnie. Trzeci wers. Ludzie będą bez serca. Co to jest bez serca? Będą tak niewrażliwi na twoją niedolę, że jeszcze potrafią ci poza plecami coś złego zrobić. W twojej niedoli. Nieprzejednani. Ludzie, których jesteś w stanie przekonać do czegokolwiek, są nieprzejednani. Tak mocno trzymają się swoich własnych przekonań, że nie prześlizgnie się żadna Boża, żadne światło Boże. Będą przewrotni. Oj, ta przewrotność to jest dzisiaj obecna. Boisz się odebrać telefon, bo nie wiesz, co za tym. Jaka firma, jakie przekręty mogą być. Otrzymujesz telefon z banku, a a to się okazało, że to jest nie bank. Tak przewrotni są ludzie. Niepowściągliwi. Nie mający z moralnością nic wspólnego. Niepohamowani. Niepowściągliwi. Ich morale po prostu nie mają granic. Okrutni. Miłujący, nie miłujący tego, co dobre. Ja z tym się spotykam od wielu lat. Z takim rodzajem człowieka. I Paweł, kiedy pisał ten list, on wiedział, co pisze. On wiedział, co pisze. W latach 66-67. Z tym spotkamy się, albo spotkamy się już. To są znaki czasów końca. Może u nas w Polsce tak nie jest to takie widoczne, nie ma takiego terroru. Nie smakujemy takiego strachu, wychodzimy na ulicę raczej bezpiecznie w naszym kraju. Możemy w mieście wyjść w nocy, nie ma takich nagminnych ataków przemocy. Ale wiecie, mieszkałem w Niemczech i teraz jeszcze moja córka mieszka w Niemczech. Moja córka, która mieszka w Niemczech, ona mówi, że ona się boi wieczorem wyjść na ulicę. Słyszała to, słyszała tamto od koleżanek. Została nieraz zaczepiana przez innych ludzi. Ona się po prostu boi. Może u nas takiego terroru nie ma, nie ma takiego na gminę, nie ma takich zdarzeń. Ale słyszymy, co się dzieje. Słyszymy, że do szkół wpada uczeń, rozwala ileś tam dzieci, nauczycieli. Skąd to się bierze? Czasy, dni ostateczne. Skąd to się bierze? Skąd się bierze ta agresja? Skąd się bierze ta zbrodniczość, te ludzkie knucie? Ano bierze się stąd, że ja i ty, i Bóg chce dzisiaj nas uświadomić, że nie żyjesz już w łatwych czasach, ale żyjesz w czasach, które są trudne. I one działają na wszystkie sfery społeczne. To się dzieje w domu, to się dzieje w pracy, to się dzieje w szkole. Ale wiecie co? Także można takie pewne przejawy zauważyć, to się dzieje również w kręgach religijnych, w kręgach kościelnych. I to nie jest tylko jednorazowy przypadek. Co mówi o tym Boże Słowo? Mówi, że będzie wszędzie napięcie. Zło z dobrem się nie zgodzi, będą się gryźć. Nie wiem, czy próbowałeś kiedyś robić coś dobrego, a przychodzi i spotyka cię zło za to. Ja się spotkałem z tym. Moja żona się z tym spotkała. Ja się z tym spotkałem. Wszędzie będzie napięcie, przemoc, złorzeczenie, bunt. Pazerność, nienawiść, pycha, brak miłości. I wiecie, w tym liście Paweł się rozwija i mówi coś takiego, że to będzie miało miejsce. I to będzie się działo pod pozorem pobożności i bogobojności. Następny werset można dać? Czy to jest koniec? Że będą ludzie zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wstrzega. Mówi dalej o przykładzie dwóch mężczyzn. Jamez i Jambres. Kim oni byli? To byli czarownicy Starego Testamentu. Wtedy, kiedy Mojżesz czynił cuda przed oczami Faraona. Również czarownicy Faraona identycznie czyni. To będzie ten czas, kiedy rzekome znaki, rzekome cuda będą miały miejsce. To się nasili w czasach dni ostatecznych. Nasilą się znaki, które będą uważane, że to są Boże znaki. Biblia mnie i Ciebie dzisiaj bardzo wyraźnie ostrzega, że w czasach ostatecznych, te trudne dni, które nastaną, one będą tymi dniami, aby Cię zwieść. A jak łatwo Cię zwieść, kiedy jesteś nieugruntowany, kiedy nie wiesz, że żyjesz w tych czasach? Jak łatwo połknąć coś, co wydaje Ci się, że to jest cud albo znak z nieba. Zobaczcie, ile trendów jest. Ile samozwańczych ludzi, którzy są zabłysnąć przed ekranem, a którzy nic wspólnego z Bogiem nie mają. Paweł ostrzega mnie i Ciebie. Strzeż się. Strzeż się w tym czasie takich objawów.
Bądź czujny.
Uważaj, co oglądasz. Uważaj, co przyjmujesz. Co widzą Twoje oczy, co słuchają Twoje uszy. Bądź czujny, bo nie zawsze to Cię zbuduje. Żebyś brał naukę, czy korzystał z jakichś wykładów, zapoznaj się. Czy to, co głosi mówca, czy zgadza się z tym, co mówi Słowo Boże? Jeśli możesz, sprawdź, jak on żyje. To jest bardzo ważne. Ale z reguły jest tak, że ci mówcy są z dalekiej Ameryki, tak? I potrafią naprawdę czynić cuda na scenie. A niekoniecznie one są z Boga. Niekoniecznie. Dlaczego Paweł mówi o tych dwóch czarowników? Jamez i Jambres w dalszych wersetach tego rozdziału. Dlaczego o nich mówi? Ponieważ te czasy będą nasycone ezoteryką, manipulacją, żeby oczarować Cię, żeby Cię zmylić, zamydlić oczy. Aby Cię zwieść. Abyś odpadł od Chrystusa. Abyś poszedł za ludźmi, za głosem ich, za tym guru, którzy tylko tego chcą, aby Cię pociągnąć w dół. Ale gdy patrzysz na ich życie, ich zaprzeczeniem jest tego, co głoszą i to, co mówią. I to słowa istotne Pawła do Tymoteusza. Wystrzegaj się tego. Jeżeli wchodzisz na YouTube, wchodzisz na, nie wiem, tam, TikTok, Instagram, Facebook. Masz wszystko. Wiecie, tam jest wszystko. Tam jest, no nie ma rzeczy, które tam by nie było. Tam jest wszystko. I ty możesz nakarmić się wszystkim, co tam podają na tacy. Ale czy to wszystko, to co jest tam mówione, głoszone, zgadza się z tym, co ma Boże Słowo do powiedzenia? Ci ludzie, oni mieli być przykładem, a stali się zaprzeczeniem Jego mocy i to, kogo reprezentuje. Uważajmy. Uważajmy na to, co przyjmujemy za dogmat, za prawdę, za to, co kreuje naszą, czy poszerza nasze horyzonty. Uważajmy. Paweł nas od tego przestrzega, mówiąc to. Czuwajmy. Apostoł Piotr dodaje bardzo ciekawą rzecz. Też drugi list, też jego ostatni list. Jaki dziwny zbieg okoliczności. Drugi list Piotra. 3:3. Wiedzcie przede wszystkim, że to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy. Szydercy będą drwić. I może drwią z twojej wiary, z twojej prostoliniości, z twojej prostej wiary, w którą wierzysz we wszystko, co Bóg powiedział w swoim słowie. Ci szydercy nie przyjdą do świata, nie będą mówić, bo ten list jest skierowany nie tylko do Tymoteusza. On jest skierowany do Kościoła czasów ostatecznych. Także on jest dla mnie i dla ciebie. Mówi Piotr, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Według ich wizji, ich woli, ich pragnień serca. I to będzie piękne. Będziesz widział na scenie gościa albo gościówę i będzie piękna atmosfera. Będą pieśni uwielbienia. Będzie padanie pod mocą. I wyjdzie ktoś głosić. I ty nic nie znajdziesz w Słowie Bożym, co jest głoszone. Jakieś baśnie, jakieś historie. Ale żeby coś ze Słowa Bożego, żeby coś, co jest naprawdę wieczne, co ma moc zmienić, nie znajdziesz tego. Ale atmosfera będzie taka, że moje i twoje serce będzie się przychylać, bo jest fajnie. Albo przyjdziesz do takiego pouzdrowienia. Wielka sala, wiele ludzi, kamery. Ty przychodzisz i ktoś cię dotyka i tobie nagle się ciepło robi. Oczywiście, że będzie ciepło. A wiesz dlaczego? Ponieważ jest taka autosugestia, jest takie parcie na to. To, co się swoją psychiką dzieje. I to mogą być rzekome przykłady twojego uzdrowienia. Ale czy to wytrwa próbę? No już mieliśmy takich, którzy głosili świadectwo, że są uzdrowieni i nagle potem z powrotem dochodzą do tego, że jednak to nie było uzdrowienie. Także uważajmy, nie dajmy się zwieść. Nie pozwólmy, byśmy nie zostali czujni. Nie pozwólmy na to. Nie stać mnie i Ciebie na to, aby wszystko przyjmować, jak to mówią bardzo tak takim językiem młodzieżowym, wszystko łykać to, co się im podaje. Bo to niekoniecznie będzie dobre. Jeszcze chciałem coś dodać. W drugim rozdziale listu do Tymoteusza, drugiego listu do Tymoteusza, Paweł mówi coś takiego, że w domu Bożym są naczynia. Jedne są do celów zaszczytnych, drugie są do celów pospolitych. My również w Kościele mamy wiele dylematów, ponieważ nie wiemy, a Jezus o tym mówi, że kąkol ma rosnąć razem z pszenicą. To jest cecha czasów ostatecznych, że kąkol rośnie razem z pszenicą. Każdy rodzaj ludzi jest w Kościele. Ja i ty nie wiesz, ponieważ nie jesteśmy Bogiem, żeby zaglądać w ludzkie umysły i serce. Ale jeśli coś cię spotyka w zbożu, niekoniecznie masz go opuszczać. Ale miej to na uwadze, że w wielkim domu Bożym, o którym nazywamy, bo to jest ten Kościół globalny, są różne naczynia. Jedne są ze złota, ze srebra, a drugie nie są do celów zaszczytnych. Przykładowo naczynie gliniane. Jeśli czymś pobrudzisz, nie wyszorujesz go, bo ci wejdzie w porę tego drewna, tych słoi. I ono już nie będzie czyste. Ale naczynie ze złota, ze srebra możesz umyć. Czyli mamy w Kościele, w zborach, że są dzieci Boże, które ich życie cechuje to, że są jak to naczynie ze złota i ze srebra. Ale mamy też taki do rzeczy pospolitych. Chcesz czy ze mną się zgodzić, czy nie chcesz, nie musisz, ale zgódź się z Bożym Słowem, które o tym mówi. W wielkim Bożym domu nie tylko są naczynia ze złota i ze srebra, ale również są z pospolitych materiałów, z gliny, z drewna. Jedni służą do wyższych celów, inni do tych, powiedzmy, tych podstawowych celów. Ważną rzecz wam powiem. Były czasy Noego, prawda? I chciałem się was zapytać, czy większość ludzi została uratowana? Z tamtego starożytnego świata. Ile osób Bóg uratował?
8
dusz, mówi Słowo Boże. Wszystko inne poszło pod wodę. Jak myślicie dzisiaj? Ja nie mówię z tego powodu, że jesteśmy małym zborem. Jesteśmy lokalnym, z profesjonalnego miasteczka zborem. Nie mówię o mega kościele, ale się zapytuję. W ilu wielkich zborach słyszałeś przekaz, który dotyka twojego sumienia, twojego serca, twojego potwierdzenia, że chcesz zmiany w swoim życiu? Słyszałeś o programach? Słyszałeś o wielkich krucjatach na pewno? O wysyłkach? różnych misjonarzy tu i tam, jeśli stać na to zbór. Jest to piękna praca. Ale Bóg trzyma cię nie po to, żebyś nawrócił się, nawróciła się i koniec. Bóg chce przemienić całkowicie twoje serce. Odnowić twój umysł. Uczynić twoje serce wrażliwe. By było mądre. Kiedy Noe, znaczy Noe nie zamykał arki, to Bóg zrobił. Bo Noe by na pewno mówił, chłopie, wsiadaj tam, jeszcze może ktoś tam będzie. Tak by było. Noe by się zlitował. Ale Bóg powiedział, nie. Mieli czas. 100 lat mieli. 100 lat mieli o tym mówione, przypominane i widzieli na własne oczy, co robi Noe. Jak myślicie, ilu z nas dzisiaj przygotowuje się do tego, by przeżyć ten czas ostateczny. Przeżyć i ostać się. Ilu ludzi dzisiaj robi sobie rachunek ze swojego życia i pyta się Boga, Panie, czy moje życie to się podoba Tobie? Czy to, kim jestem? To, czym żyję. Czy to się Tobie podoba? Czy jest coś, co muszę zmienić? Czy jest coś, co muszę poprawić? Ilu z nas oczekuje? Wiecie, jak ważny jest ten akcent na to, że w czasach ostatecznych przyjdą trudne czasy? Prorok Daniel w 12 rozdziale, 4 wersecie mówi o tym, że ta księga, ona zamknięta jest. Proroctwo tej księgi nie są zrozumiałe w Starym Testamencie, ale dopiero będą zrozumiałe w czasach dni ostatecznych. Dzisiaj nie kładzie się nacisku. Nie ma nauki na to. Nie ma nauki. Nie ma potępienia grzechu. Nie ma nazwania grzechu. Jest mówienie, że to jest problem. A to nie jest problem. Musimy nazwać to po imieniu, żebyśmy się ocknęli z tego snu albo z tego filmu, w którym myślimy, że gramy. Jezus mówi, że przed Jego przyjściem będzie tak, jak za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, wchodzili za mąż, budowali. Po prostu życie toczyło się dalej. Aż przyszedł moment, kiedy Bóg powiedział, to jest dziś. I tylko się mogło uratować 8 dusz. Jak myślicie dzisiaj? Dzisiaj jemy, pijemy, żenimy się, wychodzimy za mąż, budujemy, sadzimy i tak dalej. Po prostu życie się toczy. Ale nikt z nas nie myśli o tym, że jutro, już jutro może tego jutra nie być. A ty, czy jesteś gotowy? Ja, czy jestem gotowy? Czy mogę powiedzieć z taką naprawdę przed sobą w takiej prawdzie stanąć i powiedzieć do siebie, czy jestem gotowy? Czy jestem gotowy żyć w tym czasie, dni ostatecznych? Czy jestem gotowy przyjąć odpowiedzialność za swoje zbawienie? Czy jestem gotowy być wzorem w domu, w pracy, w zborze? To jest ważne. Abyśmy pamiętali. Wiecie, jeśli znasz pewną strategię, co się dzieje, to ty potrafisz się do tego ustosunkować. Potrafisz stanąć w takim miejscu, gdzie nie będziesz łatwym łupem, gdzie nie padniesz szybko ofiarą twojego przeciwnika. I tak samo jest to, jeśli znasz charakterystykę czasów ostatecznych, jeśli znasz, jak tyka diabeł i co chce zrobić, to ty nie będziesz patrzył się na to, co jest przed twoim nosem, tylko zawierzysz Bożemu Słowu. Jeśli Bóg mówi, że one są trudne, to znaczy, że ja muszę się uzbroić odpowiednio do tego. Jeśli mówię o całej zbroi, które Paweł pisze w liście do Efezjan, ale ja muszę wziąć mentalność człowieka, który w każdym momencie może być zaatakowany. Czy to przez innych ludzi, najczęściej to jest przez kochającą rodzinę. To najbardziej atakuje. Wiecie dlaczego? Bo to najbardziej boli. Wiecie, jak mama, tata, ale syn czy córka cię zaatakuje, no to ma to już inną wartość. No to wtedy dotyka tej głębi, chce coś wydobyć się na zewnątrz, z nas. I to jest właśnie ta świadomość. Wiedz o tym, że żyjesz w czasie dni ostatecznych. I nie zganiaj winy na to czy na tamto. Po prostu przygotuj się. Bądź silniejsza dzisiaj. Bądź bardziej odważny. Bądź bardziej przewidywalny. Weź odpowiedzialność za słowa, które mówisz. Za czyny, które robisz. Weź się za swój charakter. Weź go w ryzy. Po to, jeśli charakter jest w ryzy, zdyscyplinowany, to taki charakter podda się Słowu Bożemu. Uwierz w Boże Słowo. Żona dzisiaj mówiła, prorokując Bożym Słowem. Wszystko przeminie. To, na co patrzysz, to, co jest nad tobą, to, co jest pod tobą, to wszystko przeminie. Ale Jezus mówi, że moje Słowo, ono nie ma takiej mocy, by się przemieniło. Albo żeby po prostu żeby go skreślić można było. Wszystko przeminie, ale to nie przeminie. I to buduje moją wiarę. Bo nie opieram się na ludzkich wymysłach, baśniach. Opieram się na pewnym słowie, za który Jezus poświęcił siebie. On za to słowo poświęcił siebie, by je dać nam. I co masz robić? Uwierz w słowo. 2 Tymoteusza 3, 16-17. Paweł w tym samym liście mówi: zaklinam cię tedy przed Bogiem. No to było dobre. Widzicie? Coś tam się włączyło fajnego, gdzie o. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem, który będzie sądził z żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo. Nie baśnie, słowo głoś. Nie historię. Nie twoje przeżycie. Głoś słowo. To, jak dzisiaj jest głoszone. Bądź w pogotowiu. W każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Trzecie. albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Wiecie, że nauka z Bożego Słowa jest zdrową nauką? Że to jest dla nas, dla zdrowia? Ale są tacy, którzy nie ścierpią tej nauki, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśni. Nazbierają sobie nauczyciele. Czyli to może być naprawdę jakiś potężny nurt teologiczny. Ale będą co robić? Oni będą mówić o tym, co ucho chce. Będą mówić tylko dobrze. Będą głaskać. Będą mówić w porządku. Tak, to wina, nie twoja wina. Tak, to jest wina kogoś innego. Diabła wina. Albo, że tak cię rodzice. No. I będziesz miał zwolenników. Bo to łechce ucho moje i twoje. A tu już nic nie będzie działo. W środku nie będzie żadnej przemiany. W środku duch uzdrowieńczy nas, wewnętrznego człowieka, nie będzie działał, ponieważ będzie uśpiony. Po co masz się zmieniać? Po co masz mieć problemy? Przecież miałeś dużo lepiej w starym życiu. Nie było takiego nacisku, nie było tego, tamtego. A teraz, oj, ja się muszę uświęcać. Ojejku, jaka to daleka droga, jak pod górkę mam. A ile kamieni na tej drodze. Ale to jest jedyna droga. Jedyna droga, która wiedzie przez Jezusa. On jest tą drogą. Jeśli On jest tą drogą, to On ci również pokazał, że masz tą drogą również iść. Uwierz Boże Słowo. Co masz robić? Uwierz w całe Boże Słowo. Następnie zapytaj się Pana, jak masz się przygotować? Co ci brakuje w charakterze? Co ci brakuje w twojej ekspresji? Co ci brakuje w twojej wiedzy? Czy w twoim poznaniu? Pytaj się Pana. Proś Go o rozwiązanie. Proś Go o odpowiedź. Wyostrz swoją czujność. Niech ona nie śpi. Bo możesz przespać przebudzenie. Możesz przespać pochwycenie. Jeśli będziesz nieczujny. I na koniec chcę taką zachętę dać do Kościoła. Objawienie świętego Jana jest napisane: ponieważ zachowałeś nakaz mój. Czyli całą moją naukę, wszystkie moje wytyczne, moją wolę, którą włożyłem w słowo moje, Ty zachowałeś, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Jezus mówi, że przyjdzie rychło. Mówi do mnie i do Ciebie. Trzymaj to, co masz. Trzymaj zbawienie. Utrzymuj ufność Bożemu Słowu. Utrzymuj relacje w zborze, bo to jest ważne. Jezus naucza o Kościele, o miejscu przemiany, o miejscu, gdzie są dane dary Ducha Świętego. Nie do Twojego domu prywatnie, ale do Jego zboru. I mówi, trzymaj, co masz. Masz zbawienie? Masz Biblię? Masz zbór? Masz wszystko. Bo mówi, przyjdę rychło. Przyjdę po to, aby ci nikt nie zabrał twojej korony. Trzymaj, co masz. Trzymaj się tego. Bo to nie doprowadzi cię do zwiedzenia. Nie doprowadzi cię do odstępstwa. Nie doprowadzi cię do zniszczenia. Jezus mówi piórem autora listu do Hebrajczyków, że sprawiedliwy mój będzie żył
z wiary.
Z wiary w co?
W Słowo.
Z wiary w Słowo, z wiary w Niego. Zbawienie jest z wiary w Jezusa, jak mówi Słowo Boże. Ale mówi po przecinku, ale jeśli się
cofnie.
Właśnie. Doszedłeś już 99%. I masz pod górkę jeszcze bardziej. I został ci 1%. Ty tego nie widzisz procentu. Ale ty widzisz, że przez to życie cały czas masz pod górkę. I w 99% ty zaczynasz, mówisz, to jednak mi nic nie dało. I zaczynasz się cofać. Wtedy Bóg mówi, że nie będę miał w takim synu, w takiej córce mojego upodobania. Jeśli się cofnie. I czytamy dalej? Dobrze. I dalej mówi zwycięzcę, czyli tego, który pokonał swój zły charakter, uporał się z grzechami, zwyciężył swoje pokusy. Mówi Bóg do niego, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Widzisz, to stanie wszystko nowe. Uczyni cię filarem, będziesz podwaliną prawdy Bożej. Wiecie, że przyjdzie tysiącletnie królestwo? Ja wam dzisiaj tylko o science fiction mówię. Ale z Biblii. A jeśli mówię z Biblii science fiction, to już nie jest science fiction, ponieważ to science fiction jest, stanie się rzeczywistością. Przyjdzie dzień, że diabeł i Jezus zwiążą na 1000 lat. I w tysiącletnim królestwie będziemy jako Jego dzieci razem z Nim panować. Nie wiemy, ale wierzę w to, że są zasługi dla tych, którzy są złotym, srebrnym naczyniem, że będą na przykład, będzie apostoł nad Warszawą. Powiedzmy, brat taki, taki jest apostołem nad Warszawą. I tam w tym mieście po prostu ogłasza Królestwo Boże. Głosi prawdę. Przynosi światło Jezusa. Albo na takim szydłowcu zostanie Marcin bratem nad szydłowcem i będzie ogłaszał Boże zbawienie. Będzie mówił o tym, że Bóg chce ludzi zbawić za darmo. Będzie Pan nad szydłowcem. Także przyjdzie czas, że to wszystko się urzeczywistni. Wiecie, że życie wieczne to nie ma końca. To nie jest tak, że 100 lat przeżyje i koniec. Tam nie będzie zegarków. iWatcha nie będą ci potrzebne. iPhone'ów nie będzie nawet. Komputerów nie będzie. Kurczę, ale jak żyć wtedy?
Jak żyć bez Facebooka?
Właśnie. Wstajesz i Facebook. Kładziesz się i Facebook. Jesteś w pracy w Facebook. Będzie można. Nawet nie wiem, czy wiesz. To nie będzie nawet słońca. To już naprawdę hopki takie, że... No science fiction, no naprawdę. Abstrakcja totalna. Ale nie będzie. Ale tego nie będzie. Ponieważ będzie nowe niebo, nowa ziemia i będzie miasto, Jeruzalem, Pismo mówi, że on jest ze szczerego złota. Wiecie, w jakim kwadracie będzie to miasto? Obliczane było przez wielu fachowców. To miasto będzie miało 6000 kilometrów długości, 6000 kilometrów szerokości. To jak mniej więcej stąd do Aten, granica od Warszawy do Aten. Tak wygląda mniej więcej długość tego miasta. I w nim będzie Bóg. On będzie światło. Jest napisane, że każda łza będzie obdarta. Każde twoje cierpienie, każdy twój ból będzie ukojony. Wierzysz to? Czy tylko to jest bajka dla ciebie? Czy teraz mówisz, a wyjdę po nabożeństwie, muszę rosół dokończyć to, tamto, życie idzie dalej. Ja się zgodzę, idzie dalej. Ale co z tym, że wysiedziałeś tu 2 godziny dzisiaj? Co z tym? Przecież ja nie mówię nic innego, ja mówię całą prawdę. Sprawdźcie mnie, to jest w Bożym Słowie napisane. Sprawdźcie mnie. I zastanówcie się. Bo mi nie chodzi o rację, że mam. Racji nie mam, Bóg ma rację. A ci, którzy są bardzo sceptyczni, przygotowałem dla nich 5-minutową panoramę Biblii. Jeśli nie jesteś pewny, otwórz sobie. Jest mowa w tym, że jest 7 jeszcze eosów, 7 takich ważnych wydarzeń, 7 czasów w całej Biblii. I ta panorama pokazuje, że my znajdujemy się w 6 rozdziale. Ale nie jesteśmy z przodu. Jesteśmy pomiędzy pochwyceniem Kościoła, a przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Ale to, gdzie żyjemy, to są czasy ostateczne. I chciałbym, abyście o tym wiedzieli. Zresztą prorok Daniel o tym powiedział. Znaczy on napisał to, co Bóg mu włożył. Że w czasach ostatecznych przyjdzie większe poznanie. Jest. I jest. Jest coraz bardziej odkrywa się. Wiecie, apokalipsa to jest nic innego. Apo to jest po prostu część kurtyny, która ma się otworzyć. Po prostu zajrzymy głębiej, więcej. Kalipso to jest taki ręcznik, którym się przykrywa, że to będzie odkrycie tego, co jest zakryte. Do tej pory, do czasów ostatecznych, nie było takiego poznania jak teraz. Do tej pory. Teraz jest więcej poznania. Można bardziej ugruntować swoją wiarę na Bożym Słowie. Amen. Nie chcę was męczyć, bo jest i ciepło, i już ja przedłużam trochę. Ale ostatnie zdanie moje. Zachęcam cię. Zachęcam cię do tego, abyś wziął sobie te słowa do serca. Bądź czujny. Uważaj. Uważaj, bo żyjesz w trudnych czasach. I ludzie są trudni i będą trudni. To się nie zmieni. A chcę ci jeszcze powiedzieć, że będzie gorzej. Nie będzie lepiej, będzie gorzej. Śruby są tak dokręcane w ustawach, w prawie, po to, żeby zwykłych ludzi niszczyć. Ale to już jest nie mój temat. Ja chcę głosić to, co Bóg mówi. Amen.